Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja serdecznie witam i pozdrawiam. Tutaj z tej strony mikrofonu w Toruniu w studio ojciec Marcin i zapraszam do audycji Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja, podczas której rozważamy czytania liturgii najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to druga niedziela Adwentu. I dzisiaj naszym gościem, naszym ekspertem jest ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Szczęść Boże.
A także jest gość, pomocnik księdza doktora Tomasza. Jest to ksiądz kleryk Radosław Faber Stępień, alumn roku czwartego Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.
Szczęść Boże.
My prośmy teraz Ducha Świętego o wszelkie łaski, o to, aby nas otworzył na swoje słowo, aby to słowo też otworzył przed nami.
Adwent to szczególny czas, czas, w którym, jak wiemy, oczekujemy na świętowanie pamiątki przyjścia na świat Syna Bożego, Jezusa, ale także czas, w którym uświadamiamy sobie nasze oczekiwanie na Jego powtórne przyjście przy końcu czasów. I pewnie czas Adwentu to także ten okres w roku liturgicznym, który w jakiś szczególniejszy sposób zachęca nas do tego, abyśmy w tym przygotowaniu się i na to świętowanie Bożego Narodzenia i na to spotkanie z Chrystusem, gdy powtórnie przyjdzie, abyśmy przygotowywali się również poprzez słuchanie, poprzez czytanie, poprzez rozważanie Słowa Bożego. I pewnie ten nasz wieczorny, piątkowy program, ta audycja wpisuje się w ten czas Adwentu właśnie poprzez to, że chcemy zatrzymać się nad Bożym Słowem, które przeznaczone jest na tę najbliższą niedzielę, na już drugą niedzielę Adwentu. I Kościół wybrał nam następujące teksty. Pierwsze czytanie jest zaczerpnięte z Księgi proroka Izajasza, z rozdziału 40, wersety od 1 do 5 i od 9 do 11. W drugim czytaniu usłyszymy fragment drugiego listu świętego Piotra Apostoła z rozdziału 3, wersety od 8 do 14. I wreszcie tekst Ewangelii, zaczerpnięty z Ewangelii według świętego Marka, z 1 rozdziału, wersety od 1 do 8. Niech to Słowo Boże, jeśli mamy taką możliwość, będzie także przy nas tak bardzo namacalnie. Niech będzie może właśnie otwarta Księga Biblii, może właśnie na tych tekstach w sposób szczególny, bądź też sięgnijmy po te teksty w jakiejś innej formie, już gdzieś wydrukowane, specjalnie może przeznaczone na tę niedzielę do naszego czytania, do rozważania, żebyśmy także mogli nie tylko słuchać, ale i wczytywać się w ten święty tekst, którego za chwilę będziemy słuchać. Rozpocznijmy więc nasze spotkanie ze Słowem od odczytania kolejnych tekstów na najbliższą niedzielę, a po nich jak zwykle krótkie rozważanie dotyczące tych fragmentów Słowa Bożego.
Z księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równinom niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg, oto Pan, Bóg. Przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Thank you.
Drugą część księgi proroka Izajasza, na którą składają się rozdziały od 40 do 55, rozpoczynają słowa pocieszenia skierowane do Jerozolimy. Prorok ogłasza w nich nowy etap historii narodu wybranego. Wraz z utratą niepodległości i zesłaniem jerozolimskich elit do Babilonii w roku 583 przed Chrystusem spełniły się słowa Izajasza o nieskuteczności politycznych i militarnych prób budowania wielkości narodu wybranego. Izrael rzeczywiście znalazł się na pustyni i został pozbawiony podstaw do swojej dumy. Jednak prorok zachęca, aby na tę trudną sytuację spojrzeć w perspektywie wiary. Czasy Imperium Asyryjskiego przeminęły i zbliża się koniec przymusowego pobytu w Babilonii. I jak w przeszłości Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, tak i teraz naród ten może doświadczyć nowego wyzwolenia z niewoli babilońskiej. Musi tylko odnowić swoją ufność wobec Boga. Do Izraela, który został upokorzony i przeżywa trudy życia w obcym kraju, prorok kieruje więc wezwanie, aby naród powrócił do źródeł swojej wiary i odnowił swoje postępowanie. Izrael powinien znaleźć pocieszenie w świadomości, że cierpienia, których doświadcza, są jakby powrotem do początku jego historii, kiedy to po opuszczeniu Egiptu wędrował po pustyni. Był to czas niebezpieczeństw i prób, ale także czas szczególnej bliskości z Bogiem. Wspomnienie drogi z Egiptu do ziemi obiecanej jest źródłem ufności w zbawczą potęgę Boga. Izrael doświadczy jej ponownie, gdy podejmie wysiłek przemiany swojego życia, aby przygotować drogę dla Pana. A utworzenie drogi w górzystym terenie to poetycki obraz tego duchowego procesu odbudowy relacji między narodem wybranym a Bogiem. Syjon i Jerozolima, o których wspomina prorok, są określone jako zwiastunki dobrej nowiny. Dobrej nowiny, którą jest zwycięstwo Boga i początek czasu wyzwolenia. Zwiastunka ma wstąpić na górę i podnieść swój głos, aby był słyszany jak najdalej to możliwe. Jest ona również wezwana do porzucenia lęku, który przeszkodziłby jej w przekazywaniu radosnej nowiny. Przybywający Bóg przedstawiony jest jako pełen potęgi władca i jako pasterz, który otacza troską swoją trzodę. Jest to obraz Boga, który wyprowadza wybrany przez siebie naród w drogę powrotną do własnego kraju, do ziemi ojczystej.
Drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was zastał bez plamy i skazy, w pokoju.
W pierwotnym Kościele utrwaliło się przekonanie, że paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa, nastąpi jeszcze za życia pierwszego pokolenia chrześcijan. Właśnie dlatego autor drugiego listu świętego Piotra wyjaśnia, że paruzja z pewnością nastąpi, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości, znanej jedynie Bogu. Ci więc, którzy uważają, że Pan zwleka, kierują się jedynie czysto ludzkim spojrzeniem. Bóg nie podlega bowiem ziemskim miarom czasu ani zmienności tego świata. Dlatego autor natchniony nie wdaje się w spekulacje dotyczące czasu paruzji, ale podaje jedynie powody, które tłumaczą przedłużanie się oczekiwania na nią. Zasadniczym argumentem jest cierpliwość Boga, który w ten sposób chce pozostawić grzesznemu światu odpowiedni czas do nawrócenia. Jest to wyraz wielkoduszności i nieskończonej miłości Pana Wszechświata wobec swojego stworzenia. Paruzja nadejdzie zupełnie nieoczekiwanie. Porównanie jej do złodzieja przychodzącego niespodzianie w nocy pochodzi z ust samego Jezusa. Jego powtórne przyjście będzie się też wiązało ze zniszczeniem dotychczasowego świata wraz z jego niegodziwościami. Praktyczne wnioski wydają się oczywiste. Należy żyć w stałym oczekiwaniu na paruzję, prowadząc nienaganne życie. Przez doskonałość religijną i moralną chrześcijanie starają się przyspieszyć nadejście paruzji. U początków chrześcijaństwa było dość rozpowszechnione przeświadczenie, że dobre życie prowadzi do przyspieszenia interwencji Boga. Mimo apokaliptycznego charakteru opisu paruzji, zniszczenie nie jest właściwą treścią ani przedmiotem oczekiwania chrześcijańskiego. Interwencja Boża stanowi koniec doczesności, grzechu i skażenia, ale jest jednocześnie początkiem nowego stworzenia. A nowy świat to świat sprawiedliwości. Powracający Chrystus dopełni miary tej sprawiedliwości, czyniąc świat takim, jaki Bóg ustalił w swoich zamiarach. Będzie to więc świat sprawiedliwy, wolny od wszelkiej skazy grzechu, zepsucia czy niedoskonałości. Całe napomnienie zawarte w drugim niedzielnym czytaniu streszczone jest poprzez podkreślenie postaw pokoju i cierpliwości, które sprawiają, że chrześcijanin nie oddaje się dociekaniom co do czasu czy odwlekania się paruzji, ale z ogromną ufnością oczekuje na powrót swojego Pana.
Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić będzie was Duchem Świętym.
Ewangelia to dobra nowina o życiu, nauczaniu i całej działalności Jezusa, który w pierwszym wersecie Ewangelii według świętego Marka został także nazwany Chrystusem i Synem Bożym. To całe złożone z trzech elementów określenie jest wyrazem trzech bardzo istotnych prawd o Jezusie. W imieniu Jezus zawiera się aluzja do Jego człowieczeństwa. Jest On również Chrystusem, czyli Mesjaszem, Pomazańcem. W Jego życiu i działalności wypełniają się bowiem wszystkie starotestamentalne proroctwa mesjańskie. Jezus jest także nazwany Synem Bożym. Wprawdzie wszyscy chrześcijanie będą nazywani dziećmi, synami Bożymi, lecz w tym wypadku chodzi o synostwo Boże pojmowane inaczej. Jezus jest jedynym w swoim rodzaju Synem Bożym. Jest Synem jednorodzonym. Nikt oprócz Niego nie jest w tym sensie Synem Bożym. Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od nawiązania do Starego Testamentu, a konkretnie do proroka Izajasza. Zacytowany fragment z jego księgi, który usłyszeliśmy już w pierwszym niedzielnym czytaniu, odnosi się do życia i działalności Jana Chrzciciela. To właśnie on jest wysłańcem samego Boga i to on będzie poprzedzał Mesjasza. Misja Jana będzie polegała na przygotowywaniu drogi Mesjaszowi poprzez nawoływanie współczesnych mu ludzi do prostowania ziemskich ścieżek, którymi będzie chodził Chrystus Jezus. Jan jest nazywany Chrzcicielem, ponieważ przychodzących do niego ludzi zanurzał i obmywał w Jordanie, a inaczej mówiąc, chrzcił. Nie chodził on po wsiach i miastach w poszukiwaniu słuchaczy, lecz pozostawał na pustyni. To do niego ściągali tam ludzie z całej judzkiej krainy oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Ci, których Jan chrzcił, wyznawali przy tym swoje grzechy. Oczywiście nie było to jeszcze sakramentalne odpuszczenie grzechów. Grzechy wyznawano sobie nawzajem, prosząc być może wzajemnie o przebaczenie. Dokonywano tego w obecności Jana, który uchodził za prawdziwie Bożego wysłannika. Natomiast obmycia, których on dokonywał, stanowiły zewnętrzny znak uwolnienia od tej wzajemnej nienawiści i gniewu. Ewangelista Marek w zwięzły sposób charakteryzuje sposób życia Jana Chrzciciela, poprzez który przypominał on postać starotestamentalnego proroka Eliasza. Jan był pustelnikiem w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, mimo że przychodzili do niego ludzie z całej okolicy. Nosił on odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a za całe pożywienie służyła mu szarańcza i miód leśny. Jan nie zabiegał o ludzką popularność. Przeciwnie, głosił z całym przekonaniem, że za nim idzie mocniejszy od niego, któremu on nie jest nawet godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Będzie to nie tyle surowy sędzia, ile raczej ten, kto będzie udzielał Ducha Świętego. Te słowa poprzednika Jezusa wyrażają wielką miłość Jana Chrzciciela do mającego przyjść Mesjasza, a zarazem jego głęboką pokorę.
Jest 18:46. Przypomnę Państwu, że słuchacie Państwo audycji Szukając Słowa Bożego, w której rozważamy czytania najbliższej niedzieli. I tutaj w studio naszymi gośćmi są ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a także ksiądz kleryk Radosław Faber, Stępień, alumn czwartego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Podaję numery telefonów 655 23 55 z Polski Północnej, 655 23 56 z Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. lub dla słuchaczy z oceanu 11 48 56 655 23 66. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie tego tekstu, ale ja się nad jednym zastanawiam. Czego święty Jan wybrał pustynię? Bo tam nie było ludzi. Był sam. I no nie wiem, no ten, ja myślę, że dzięki modlitwie, dzięki łasce Bożej ludzie do niego przychodzili. I tak się zastanawiam, dlaczego on to wybrał. Ja myślę, że tam no na pustyni to jest cisza, spokój. Można się więcej kontaktować, prawda, z Panem Bogiem. No i do niego ludzie przyszli. Kto im to powiedział? Żeby do niego przyszli? Takie mam pytanie.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy.
Dziękujemy Pani za zwrócenie uwagi tą swoją wypowiedzią na bardzo istotną kwestię. Tak naprawdę no już po części Pani sama udzieliła sobie odpowiedzi, bardzo trafnej. Właśnie dlatego pustynia jest tym miejscem przebywania Jana Chrzciciela, dlatego że jest to miejsce, w którym w sposób szczególny człowiek nawiązuje relacje z Panem Bogiem. I to w ogóle jest, można powiedzieć, bardzo istotny temat, kwestia w całym Piśmie Świętym. Ilekroć się pojawia pustynia w różnych miejscach Pisma Świętego, w różnych księgach biblijnych, to pewnie najczęściej jest to pustynia jako miejsce szczególnego doświadczania relacji z Panem Bogiem. Bo tam właśnie, jak Pani trafnie powiedziała, jakby nie ma jakichś przeszkód, nie ma tego, co przeszkadzać może człowiekowi w relacji z Bogiem. Ale też pustynia jest takim miejscem, w którym no, te różne nasze wewnętrzne głosy się odzywają i jesteśmy je w stanie usłyszeć. Pustynia to może być także doświadczenie pokusy, doświadczenie działania może bardziej intensywnego jeszcze szatana w naszym życiu. Tak jak to w Ewangelii czytamy o tym, że Jezus też przecież będąc na pustyni i poszcząc doświadczał właśnie tych pokus ze strony szatana. I można też sobie powiedzieć, że pustynia dla nas, bo pewnie nie możemy jej rozumieć dzisiaj tylko w sensie geograficznym i szukać jakiegoś miejsca z dużą ilością piasku i bez drzew. Tą pustynią dla nas dzisiaj są takie momenty naszego życia, w których właśnie na taką duchową pustynię wychodzimy po to, żeby być sam na sam z Bogiem. I pewnie takim czasem pustyni jest i codzienna modlitwa, a nade wszystko w takim większym wymiarze czasowym są zawsze jakieś rekolekcje, dni skupienia, na czas których właściwie odkładamy nasze codzienne obowiązki, sprawy większości i gdzieś od nich odchodzimy, żeby właśnie być tylko w relacji z Panem Bogiem i też w relacji do samego siebie, żeby spojrzeć też w siebie, w swoje wnętrze. A inna kwestia, którą Pani stawia, właśnie skąd ci ludzie wiedzieli? To jest dobre pytanie. Ja się też nad tym zastanawiałem, myśląc o tej niedzielnej Ewangelii. Może nie tyle skąd wiedzieli, tylko co w osobie Jana przyciągało tych ludzi. Bo może byli wśród nich tacy, którzy przyszli zobaczyć na jakiegoś, w cudzysłowie, dziwaka, który właśnie jest specyficznie ubrany, chociaż to nie było jakieś całkowicie zaskakujące, bo tak ludzie pustyni się wtedy ubierali. Bo Pan Jezus mówi gdzieś tam w innym miejscu Ewangelii właśnie, pytając ludzi, coście wyszli zobaczyć? Coście wyszli zobaczyć? Kogoście wyszli zobaczyć? Mówiąc o Janie Chrzcicielu. Ale pewnie ta jego radykalna postawa i to, czego dokonywał, wzywając do nawrócenia, udzielając chrztu na nawrócenie, do nawrócenia grzechów, to właśnie pewnie rozeszło się jakoś szybko wśród ludzi. I ten radykalizm Jana po prostu ich pociągał. To jego świadectwo, którym potwierdzał to, czego uczył. Czyli to nie były tylko słowa, ale słowa, które odnajdywały swoje odbicie w jego sposobie życia. Więc myślę, że można by tak próbować tutaj odpowiadać. Pustynia jako miejsce bycia szczególnego z Bogiem i wyjście tych ludzi, przyjście do Jana Chrzciciela spowodowane pewnie nie tyle ciekawością, co pociągnięcie ich radykalizmem tego życia Jana, życia człowieka Bożego, można tak powiedzieć.
A my słuchamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ania z Gdańska.
Na wieki wieków.
W tych czytaniach niedzielnych w sercu mam jakby też i obraz w ogóle zjawiska oczekiwania, faktycznie oczekiwania na przyjście Mesjasza. I ten Jan Chrzciciel rzeczywiście jest tym takim najbardziej wyrazistą osobą, która oczekiwała na przyjście Jezusa. I też mi się przypomina właśnie postać Symeona, który w zasadzie, dla którego celem, takim wyraźnym celem życia było właśnie przyjście do życia momentu, kiedy przyjdzie Mesjasz. I myślę, że tych postaci w Piśmie Świętym nie było tak dużo, ale właśnie święty Jan Chrzciciel, Symeon, prorokini Anna i może jeszcze inne osoby, ale że w ogóle ten fakt, że takie osoby rzeczywiście były, istniały i że to jest możliwe. Możliwe do tego stopnia, że jakby kończy się życie, sens jakby życia tych osób, ziemski sens, jeżeli spełnią swoją misję. I dla mnie to jest takie niesamowite, bo rzeczywiście jakby sensem życia ludzkiego jest oczekiwanie na przyjście Jezusa do naszego życia. Wtedy jakby to nasze życie takie ludzkie przestaje się liczyć i zaczynamy żyć faktycznie tym życiem Bożym. Z tym się chciałam podzielić. I bardzo dziękuję za katechezę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Pani Anna tutaj zauważyła i słusznie, bo przecież to oczekiwanie jest tutaj obecne w tym Słowie Bożym na niedzielę, bo przecież to słowo jest wybrane na niedzielę adwentową. Więc tym tematem adwentu jednym z główniejszych jest właśnie oczekiwanie i dlatego te czytania niejako są właśnie w tym nurcie oczekiwania też jakoś obecne. Ja bym tutaj powiedział, że mimo, że jakoś może tych konkretnych postaci rzeczywiście aż tak wiele nie mamy jako świadków oczekiwania na Mesjasza, ale trzeba sobie uświadamiać, że Mesjasz był oczekiwany przez cały naród wybrany. Mesjasz był kimś oczekiwanym, kimś spodziewanym, kimś, kogo przecież zapowiadały księgi święte, Słowo Boże, zwłaszcza u proroków, ale nie tylko. Więc zwłaszcza w tym czasie przyjścia na świat Jezusa, te oczekiwania na Mesjasza były bardzo takie, można powiedzieć, żywe. Problem polegał na tym, że oczekiwali na innego Mesjasza, jakby tego Mesjasza inaczej sobie wyobrażali. Wyobrażano w narodzie wybranym, ale on przyszedł taki, jaki został zapowiedziany właśnie w tych wszystkich mesjańskich proroctwach. Powiedziałbym jeszcze, czy dodał to, co pani Anna tutaj powiedziała, dodał do tego, że oczekiwanie zawsze się powinno wiązać z nadzieją. Jeśli ja na kogoś czy na coś oczekuję, to towarzyszy mi cnota nadziei. I pewnie w naszym adwentowym oczekiwaniu, czy w ogóle w całym naszym życiu, które można powiedzieć, że całe jest oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem wieczności, powinna nam towarzyszyć ta nadzieja. Oczywiście chrześcijańska nadzieja, właśnie ta, która pozwala mi przetrwać te trudne sytuacje, przetrwać trudne chwile w moim życiu, tak jak ta nadzieja pozwoliła przetrwać narodowi wybranemu właśnie w czasie tych kilkudziesięciu lat niewoli babilońskiej. I nie zapomnijmy jeszcze jedno, że to nasze oczekiwanie jest, czy powinno być wsparte tym spotkaniem z Chrystusem, którego my możemy już dzisiaj doświadczać, będąc przecież na ziemi, żyjąc, a tym spotkaniem jest nade wszystko Eucharystia i każda łaska sakramentu, z którego korzystamy, to przecież jest nic innego jak właśnie doświadczenie i spotkanie Chrystusa, który do nas przychodzi już teraz, w tym naszym czasie oczekiwania.
Słuchamy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwoni?
Józef z Wrocławia. Ja chciałem poruszyć pewną kwestię, dlatego że ona dotyczy bardzo i szczególnie mojej osoby, ponieważ jestem człowiekiem, który kiedyś zbłądził, no wiadomo, nadużywam alkoholu. Ja przepiłem dosłownie wszystko, rodzinę i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy zacząłem doświadczać, że odszedłem daleko od Boga, po prostu sponiewierałem Jego, a nie wiedziałem, nie miałem świadomości, że poniewierka to była moja poniewierka i ja poszedłem gdzieś na bezdroża. Kiedy zacząłem robić coś z sobą, poszukiwaniu Boga, najbardziej czułem się bezpiecznie u spowiednika w konfesjonale. I wtedy doświadczałem takie fajne rzeczy i dzisiaj jak to słucham o pustyni, to ja nie będę to przerabiał, bo nie jestem teologiem, nie jestem znawcą w ogóle biblijnym, ani antropologiem biblijnym, ale jestem człowiekiem bardzo prostym, choćby teraz na przykład jestem na służbie, gdzie pilnuję obiektów. I powiem coś takiego, że czasem mi się wydaje, że ktoś, kto... Znaczy, przepraszam, bo ja nie powiem mówić o kimś, ale wiem z doświadczenia, że bardziej byłem krytyczny do pewnych spraw i posunąć jakby wystąpić w roli naukowca, nie? A nie brałem sobie do siebie, że to ja potrzebuję i łaknę wiedzy. I kiedy zacząłem czytać o swoim imienniku, no, który tam gdzieś był do studni, odsprzedany później i tak dalej, tą całą drogę znam i zacząłem szukać właśnie prawidłowości w tym rozpisie wiary chrześcijańskiej, gdzie najwięcej doświadczyłem właśnie tego, że nie ma tak rozpisanej innej religii i tu nie chodzi o to, żeby być krytyczny wobec innych, ale z wyboru dokonanego z powrotu, czyli powróciłem jak syn marnotrawny i zacząłem szukać właśnie u spowiedników, to ja zawsze zadawałem pytania. Mimo wszystko, że się spowiadałem, to szukałem odpowiedzi, u ludzi, którzy się zajmują. To jest tak jak z matematykiem. Mogę nie znać matematyki, a są wyższe tam politechniczne, a tu uznałem, że KUL ma swoje racje, ponieważ też się uczą wyżej i coś więcej wiedzą ode mnie. I uznałem to za priorytet, czyli za właściwą drogę, zadawając pytania. Ja powiem coś takiego prostego. Tu nie trzeba w ogóle się zastanawiać, pustynia, nie pustynia, tu trzeba się zastanowić na tym, jak pusta była moja dusza, a ile dostałem. To jakbym dostał kaplicę tego wszystkiego, czego ten Jan, on poszedł, to jego droga, to było taki, tak, to był taki, tak dane od Pana Boga i tu nie ma jakichś dywagacji, dlaczego jadło 12, dlaczego pocałował. Ja mam to zaakceptować, ja mam się z tym pogodzić i wtedy moja wiara rozkwita, bo wiara to nie jest jakąś ideologią, bo to albo wierzę i czuję to, i czuję obecność Boga i wiem, że coś istnieje, albo się nie zgadzam i wtedy się staję ateistą i niekoniecznie muszę być wrogiem religii, ale bardziej ubogi, ale też człowiekiem. I wtedy to jest zagadka, skoro Bóg jest niepojęty, to ja nie zgaduję. Sama nazwa, niepojęty. Po co ja mam być mądrzejszy od Pana Boga? Co może będę się dowiem, co nie je na kolację? Ja dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Józefie za, można powiedzieć, świadectwo i pewnie ono się wpisuje w to Słowo Boże, które dzisiaj usłyszeliśmy, no bo przecież w Pana życiu nie dokonało się nic innego właśnie jak to wyprostowanie ścieżek, to wyrównanie tych nierówności poprzez Pana życie trzeźwe dzisiaj, więc to też jest ten element, czy ten motyw z niedzielnego drugiego czytania, w którym słyszymy, że Pan Bóg nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia, ale zawsze właśnie ten krok ku nawróceniu należy do nas, do każdego z nas. I Pan Bóg nam daje szansę nieustannie, ale pozostawia nam decyzję o tym, że chcemy się przemieniać, chcemy się nawracać, choćby właśnie będąc w sytuacji kogoś, kto przestaje panować nad alkoholem w swoim życiu, czy nad czymkolwiek, co nie prowadzi do dobra, nie prowadzi do miłości Boga i człowieka, tylko zupełnie w odwrotnym kierunku.
I wysłuchajmy kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre z Katowic.
Witamy.
Właśnie chciałbym się odnieść do słów świętego Piotra, że człowiek jest niecierpliwy i oczekuje tak jak prorok Jonasz, że Panie Boże, przecież my po Twojej stronie, a Ty nie widzisz, co się dzieje, przecież już najwyższa pora, żebyś nas wysłuchał i żebyś nasze wskazówki wypełnił. Jak masz zniszczyć tych tam, którzy niegodziwie postępują? Zamiast pomyśleć, że przecież belka w moim oku przede wszystkim, i ja się muszę starać, żebym sobie poradził z tą belką. A Pana Boga sprawa jest Jego ogromna cierpliwość, Jego ogromna dobroć, że czeka, ażeby ten drugi, trzeci i piąty swoją drzazgę zauważył. Druga sprawa to do postawy świętego Jana Chrzciciela, który mi się wydaje, tak jak rozmawiam z ludźmi, że nie wszyscy wiedzą, że to jest postać Starego Testamentu ze względu na to, że on został zamordowany, zanim świat został odkupiony przez śmierć Pana Jezusa. Uważam, że wiele ludzi myśli, że to znaczy, że się mylę ludziom, że on jest osobą z Nowego Testamentu. Bo nawet Pan Jezus powiedział, że on jest prorokiem. I chciałbym jego postać porównać z postacią świętego proboszcza, świętego Jana Wianej, który też był w bardzo niewielkiej wiosce i mówił takie też ostre słowa przez łzy, a mimo to tłumy znaleźli tę wioskę i chodzili do niego. Dlaczego? Bo się dusili we swoich grzechach, a jak człowiek się dusi w swoim grzechu, już innej drogi nie pamięta, tylko pamięta, że kiedyś miał ojca i było mu dobrze, a więc tutaj już nie do wytrzymania jest i należy znowu wrócić do tego ojca, który co prawda kanapki nie wysyłał i nie pytał się jak synuś, ale z otwartymi drzwiami i ramionami czeka, jak jestem gotowy do powrotu. Dziękuję bardzo za kształcenie nas w wierze. Bóg zapłać i niech Duch Święty prowadzi Radio Maryję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. No tutaj to, co pan Imre tutaj przed chwilą powiedział, to, co zauważył, no właśnie, trzeba, myśląc o nawróceniu, o przemianie życia, rozpoczynać od samego siebie. Bo rzeczywiście może być tak, jak pan tutaj powiedział, że łatwiej zauważamy tę drzazgę u kogoś niż belkę u samych siebie w swoim oku. I to nie my decydujemy, kiedy Pan Bóg ma przyjść. My w tym Adwencie wołamy przecież i to nie są tylko jakieś slogany, jakieś hasła puste, ale my wołamy: przyjdź Panie Jezu, Maranata. I to właśnie ma być rzeczywiście wołanie płynące z naszego serca, że my pragniemy tego przyjścia, ale wołając tak zostawiamy decyzję o czasie, o momencie przyjścia Chrystusa, powtórnego przyjścia, zostawiamy Jemu samemu. Więc nie narzucamy, nie uważamy, że teraz ma przyjść, prawda, bo ja już jestem nawrócony i staram się żyć święcie, no to dobrze, żeby teraz Pan Bóg przyszedł, bo też mam się zatroszczyć o mojego brata, czy moją siostrę w wierze, czy oni poprzez moje świadectwo także chrześcijańskiego życia, czy oni się nawracają, czy oni się przemieniają. Brać pod uwagę to, czy dla nich to już jest ten czas, więc nie decydujemy my o tym czasie, tylko sam Chrystus. I druga sprawa, ja bym nie stawiał takiego muru granicznego między Starym a Nowym Testamentem. W sensie oczywiście ksiąg biblijnych, no tak jest, że kończy się pierwsza część Biblii, czyli Stary Testament, i zaczyna się druga, czyli Nowy Testament, ale tak naprawdę to jest przecież jedna całość. To jest jedna całość, to jest jedna księga, i gdy chodzi o Jana Chrzciciela, to on, można powiedzieć, stoi jedną nogą w Starym i jedną w Nowym Testamencie, jakbyś tak użyć takiego obrazu. Oczywiście, tak jak pan powiedział, męczeńsko zginął jeszcze przed paschalnym dziełem Chrystusa, przed jego męczeńską, krzyżową śmiercią i zmartwychwstaniem, ale zginął już jako ten, który poznał Chrystusa. Poznał Jezusa jako Mesjasza, jako Chrystusa. I tu może nie mamy czasu, żeby przywołać te fragmenty, ale choćby to spotkanie właśnie Maryi z Elżbietą, kiedy obie pod swoim sercem nosiły swoich synów, Maryja Syna Bożego Jezusa, Elżbieta Jana, to już nastąpiło to poznanie. I tym bardziej potem, kiedy Jan wskazał na Jezusa, że to jest Baranek Boży, kiedy udzielił mu chrztu w Jordanie. Więc on poznał w Jezusie Mesjasza, poznał tego, który przyszedł jako wcielony Syn Boży, aby dokonać tego zbawczego dzieła.
I słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz Henryk, i zawsze.
Henryk, dekanat szczepanowski. Ja tak się w tej chwili, tak mi przyszło na myśl, w związku z tym Adwentem mowa była, że cały Izrael czekał na tego Mesjasza. My też mamy oczekiwać w Adwencie. I tak doszedłem do wniosku, że ten Izrael tak czekał, a potem jak Mesjasz przyszedł, ja nie mówię o, nie mam pretensji do Izraela, że tylko Anna i ten Symeon go rozpoznali, jak był małym dzieckiem. Ale potem jak nauczał, to się okazało, że większość Izraela, zdecydowana większość, odrzuciła tego Mesjasza, natomiast tylko niewielu go przyjęło. I tak przenosząc to na nasze czasy, też tak niewielu interesuje się Bogiem. Tak, ja jestem szafarzem nadzwyczajnym, spotykam się nawet z szafarzami na rekolekcjach i okazuje się, że i on ich trudno zainteresować. Ja tak im więcej czytam o Bogu, nie tylko Pismo Święte, ale również teraz czytam poemat Boga Człowieka 16-tomowy. Tam się można zachwycić tym Bogiem, a zachwyt to właśnie uwielbienie. Kto Ciebie raz, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. Im bardziej Boga poznajemy, nawet nie modlitwa,
tylko, bo modlitwa to mówimy rozmowa z Bogiem, ale w rozmowie to ten najważniejszy powinien mówić. Słuchanie Słowa Bożego to też modlitwa. Myślę, że jeszcze ważniejsza, bo wtedy Boga poznajemy i wtedy możemy się Nim zachwycić. A tak bardzo mało ludzi, nawet jak rozmawiam, bo chodzę do chorych, to ludzie nie chcą na ten temat rozmawiać, a ich to nie interesuje. Tak robią, żeby żeby wykonać to, co trzeba, żeby tam nie mieć grzechu, coś w tym rodzaju. Natomiast tak trudno się im zachwycić Bogiem. Nawet raz, jak byłem w szpitalu, to też miał homilię tamten kapelan szpitalny i też mówił, do Boga to nie tylko trzeba Boga prosić, dziękować, ale trzeba się jeszcze Nim zachwycać. I sam się nawet przyznał, że mnie też jest trudno się zachwycić. Tak sobie powiedziałem, dlaczego? Bo tak mało Boga znamy, tak mało się Nim interesujemy. Dziękuję bardzo, przechodzę na audio.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Pan Henryk tutaj dotknął też również istotnej kwestii, mianowicie takiej, że no pewnie to słowo zachwyt jest właściwe w odniesieniu w naszej relacji do Pana Boga, tylko za tym zachwytem musi pójść dalej konkret naszego życia. Bo można, mi się zachwyt może kojarzyć na przykład z postawą, że prawda, czym się zachwycę, otworzę buzię, zatrzymam się na chwilę i wracam tam do czegoś, od czego zostałem przez ten zachwyt oderwany. Natomiast za tym zachwytem Bogiem ma iść nasze życie i pewnie tutaj pan Henryk też podobnie myśli i może tego jakoś nie wypowiedział. Ale to nie ma być tylko takie otwarcie ust i zatrzymanie się, ale za tym ma iść właśnie proces naszego nawrócenia. Natomiast gdy chodzi o te tutaj spostrzeżenia Pana co do jakiejś jakości może naszego życia chrześcijańskiego, to pewnie też nie warto jakby aż takiej oceny sięgać, czy je formułować w taki może ostry sposób. Tylko też pytać siebie, co ja robię i co ja mogę robić, czy co powinienem robić, choćby jako właśnie nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, czy każdy z nas realizując swoje powołanie, swoje zadania, swoje obowiązki. Ta dzisiejsza lektura z proroka Izajasza dotyczy także i naszego życia. Tam mamy tą zachętę właśnie podnieść głos, nie bój się. Bądź tym, można powiedzieć, parafrazując to Boże Słowo, bądź ty zwiastunem dobrej nowiny. Nie zamykaj się gdzieś z tą dobrą nowiną, ale właśnie żyj tak i głoś w ten sposób Ewangelię, żeby ona była słyszana czy widziana w twoim życiu, a wtedy na pewno będzie to pociąganie swoim takim zwyczajnym, prostym, nienadętym i pysznym świadectwem, ale żywym i prostym świadectwem pociąganie innych do tego zachwytu Panem Bogiem.
I wysłuchajmy następnego telefonu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Danuta ze Szczecina. Ja chciałam zapytać, bo mam takie wątpliwości odnośnie modlitwy. Bo my nieraz w modlitwie prosimy Pana Boga tak niejasno jakby za ojczyznę i koniec, czy tam o rodzinę i bez precyzowania. A tymczasem w Ewangelii Łukasza, rozdział 18, 41, to niedawno było, 14 listopada było czytane to słowo. I tu Pan Jezus na pytanie ślepca, na jego prośbę, Jezus miłuj się nade mną. Pan Jezus tu wyraźnie zapytał, co chcesz, abym ci uczynił. A przecież Pan Jezus był wszystko wiedzącym i doskonale wiedział, o co chodzi. Czyli to jest jakby dla nas taka nauczka, że mamy wyraźnie precyzować nasze prośby, że my prosimy o rodzinę, no to dla rodziny, prawda, trzeba sprecyzować wyraźnie, o co chodzi. Czy mam rację?
Ksiądz doktor...
To Pani Danuto, akurat może to pytanie nie ma bezpośredniego związku z tym, czym się w czasie naszej audycji zajmujemy, bo trudno mi jakoś odnaleźć jakieś nawiązanie do Słowa Bożego na tę niedzielę najbliższą, ale żeby nie lekceważyć tego pytania, no to jedynie mogę potwierdzić. No, że rzeczywiście nasze prośby mają być konkretne, tylko żeby to też no, nie szło w jakieś takie przesadne konkretyzowanie, prawda? No bo nie chcę tu jakoś podawać przykładów, ale ten konkret ma być no, takim konkretem, który nie idzie w jakieś szczegóły, prawda? Bo ktoś może się modlić na przykład o zdanie egzaminu, uczy się, przygotowuje, ale no, niekoniecznie musi się modlić, żeby dostać na przykład piątkę czy 4+, no bo to może już jest jakiś szczegół, chociaż też pewnie istotny dla kogoś, ale rzeczywiście, gdy się modlimy, no to niech ta nasza modlitwa będzie konkretna. Jeśli nasze serce nam podpowiada jakieś konkretne sprawy, na przykład w rodzinie, czy w ojczyźnie, czy w innych jeszcze sytuacjach, no to niech to będzie konkretne, ale zawsze w modlitwie oczywiście z otwarciem na wolę Pana Boga się zwracamy do Niego. Nie z narzucaniem Mu swojej woli, że prawda, ja Ci, Panie Boże, przedstawiam gotowy scenariusz, Ty tylko się podpisz i poproszę o realizację mojego scenariusza, więc to nie na tym ma polegać modlitwa oczywiście.
Jest 20 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo audycji Szukając Słowa Bożego, na której rozważaliśmy czytania liturgiczne i Ewangelię najbliższej niedzieli. Księże doktorze, prosimy o słów kilka podsumowania.
Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy, które nie tyle może są przecież głosami w jakiejś dyskusji, ale można powiedzieć są pokazaniem, jak to słowo oddziaływuje na nas, jak je wprowadzamy w nasze życie, w jaki sposób ono nas właśnie pobudza do nie tylko do refleksji, ale też do konkretnych działań. Pewnie gdy patrzymy na tę niedzielną liturgię słowa, to można by powiedzieć, że płynie z niej, z tego Bożego Słowa, płynie dla nas zachęta do tego, abyśmy w sposób konkretny, każdy musi to odkryć w swoim życiu, co to znaczy ten konkret, żebyśmy prostowali te ścieżki, żebyśmy nawracali się, żebyśmy przygotowywali tą drogę przyjścia do nas samemu Bogu. I tutaj Adwent służy właśnie ku temu przecież, żeby taką refleksję nad własnym życiem podjąć i zobaczyć, w jakich dziedzinach te ścieżki są pokrzywione, czy gdzieś tam po prostu może tych dróg nawet już nie ma gdzieś tam w niektórych kwestiach w naszym życiu. I to nasze nawrócenie, to nasze pracowanie nad tym wyrównywaniem ścieżek naszego życia ma nas prowadzić, czy ma czynić nas gotowymi na spotkanie z Chrystusem. Na ten dzień Jego przyjścia, który, jak słyszeliśmy, przyjdzie jak złodziej i nie znamy tego dnia, więc mówiąc krótko, każdego dnia mamy być gotowi. Każdy dzień dla nas ma być tak przeżywany, abyśmy byli tego konkretnego dnia, każdego dnia naszego życia gotowi na to, że Pan do nas przyjdzie. Pan do nas przyjdzie nie po to, żeby tylko zniszczyć wszystko, w sensie świata, który znamy, w którym żyjemy, ale ta przemiana świata ma nastąpić wtedy, jak też słyszeliśmy, czyli ma być nowe niebo, nowa ziemia i ma zapanować całkowicie już to Boże Królestwo, którego przyjście przecież codziennie właściwie w naszych modlitwach w Ojcze Nasz, choćby się do Boga zwracamy. A zatem niech to Słowo Boże na tej adwentowej drodze nas pobudzi, nas zachęci do tego, abyśmy nie marnowali czasu Adwentu, a także nie marnowali w ogóle całego czasu naszego życia, który Pan Bóg nam daje.
Ja przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi tutaj w studio byli ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a towarzyszył mu ksiądz kleryk Radosław Faber-Stępień, alumn 4. roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Czy być może księża chcą kogoś pozdrowić na koniec tej naszej audycji?
Pozdrawiam całą rodzinę, mieszkańców Kołobrzegu, parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu z księdzem proboszczem Jerzym Chęcińskim i wspólnotę Seminarium Duchownego z moimi braćmi z roku 4.
Ja pozwolę sobie pozdrowić tych, którzy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na różne sposoby angażują się właśnie w dzieło biblijne imienia Jana Pawła II, szerzej w apostolat biblijny, podziękować za tą dotychczasową pracę właśnie, za to spotykanie się ze Słowem Bożym i też zachęcić tych, którzy jeszcze może pragną też tak działać, tak żyć właśnie jeszcze bardziej ze Słowem Bożym. Gdyby ktoś chciał, to strona internetowa koszalin.biblista.pl, tam te różne propozycje w naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej apostolatu biblijnego są dostępne i zachęcam, abyśmy wspólnie właśnie to Słowo Boże poznawali i nim coraz bardziej żyli. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy za poprowadzenie tej audycji, szukając Słowa Bożego. Wszystkim Państwu za tę audycję, za to, że razem trwaliśmy na antenie Radia Maria. Dziękuję.